A teraz, proszę Państwa, zmiana tematu. Będziemy rozmawiać o wyborach w Rosji z perspektywy chińskiej. Już za chwilę połączymy się z panią Hanną Shen na Tajwan, ale wcześniej muzycznie przygotujemy się do tego wyborczego tematu rosyjskiego. Zespół Leningrad. Wybory, wybory. Godzina 8:01 w Warszawie. Poranek wnet trwa przy telefonie na Tajwanie. Pani Hanna Shen, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czy tajwańskie gazety relacjonują zdumiewające wybory w Rosji i w jakim tonie?
To nie jest, myślę, taki temat główny zainteresowania tajwańskich mediów, chociażby z tego powodu, że wszyscy wiedzieli, jaki będzie wynik. Także tym się głównie nie zajmują, zajmują się bardziej swoimi sprawami, a dokładnie tym, co się dzieje na linii Tajwan i Stany Zjednoczone. Ale zresztą nawet w mediach chińskich na razie to nie jest temat główny, wybory w Rosji, ani też taki specjalnie zauważany, dlatego że Rosjanie, Chińczycy także mieli swoje wybory, jeżeli tak można je nazwać, to znaczy ponownie na prezydenta Chin został wybrany w weekend Xi Jinping, a także poznaliśmy nowego wiceprezydenta Chin. Więc główny przekaz i większość informacji w tej chwili do Chińczyków jest właśnie taki, że jest sternik u steru. To też jest takie nawiązanie do terminologii używanej za Mao Tse-tunga. Teraz tym sternikiem jest Xi Jinping.
Sternik u steru to dość popularna analogia do kierownictwa państwa. Xi Jinping został prezydentem, ale to jedna z trzech głównych postaci, które kierują Chinami. To jest przewodniczący Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Komitetu Obrony Chin. Tak to zdaje się nazywa i zupełnie przypadkiem Xi Jinping wszystkie te trzy funkcje sprawuje.
Tak, to jest ta najważniejsza osoba w partii. Oczywiście nie było tutaj także żadnej niespodzianki, że ta prezydentura będzie kontynuowana. Co więcej, na tej samej sesji parlamentu dowiedzieliśmy się, że przeprowadzono zmianę w konstytucji, która znosi kadencyjność prezydenta Chin i pozwala Xi Jinpingowi rządzić właściwie dożywotnio, jeżeli tylko będzie tego chciał. Ale kiedy już to zostało ogłoszone, to tak naprawdę nie ku Xi Jinpingowi wszystkie oczy były zwrócone, tylko ku temu, kto będzie wiceprezydentem. I mówiło się, że od dłuższego czasu, że to będzie Wang Qingshan, bardzo zaufany współpracownik Xi Jinpinga. Jego zadaniem będzie naprawa relacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest człowiek, który kiedy był wicepremierem, bardzo często bywał w Stanach Zjednoczonych, prowadził wiele rozmów dotyczących gospodarki i właśnie z takim takie zadanie ponownie powierzy mu Xi Jinping.
Czy to jest w ogóle możliwe? Ponieważ chińska nadwyżka handlowa w obrocie ze Stanami Zjednoczonymi jest powodem dużej irytacji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Co ciekawe, Amerykanie i Chińczycy nie mogą się pogodzić, jaki ten deficyt jest.
Pytanie, które zadał Jerzy Bielewicz, również obecny w studiu.
Dzień dobry, witam. To nie tylko jest powód do irytacji, ale to jest powód do działań już Trumpa, który nakłada sankcje, taryfy, robi dużo w tym temacie i to wzbudza ogromne niezadowolenie, ale także i strach w Pekinie. Czy czar Wang Qingshana, który będzie pewnie wysłany na rozmowy do Stanów Zjednoczonych, podziała? Nie wiem. Działał na Obamę, czy w tym przypadku wydaje mi się, że będzie dużo trudniej, zwłaszcza, że w wielu innych kwestiach w tej chwili Stany Zjednoczone podejmują kroki, które drażnią Pekin, chociażby podpisana kilka w piątek bodajże ustawa Taiwan Travel Act, pozwalająca na umożliwiająca wzajemne wizyty najwyższych urzędników państwowych Tajwanu i USA, czy inna informacja mówiąca o tym, że w Izbie Reprezentantów opracowywany jest projekt, który zobowiąże chińskie instytucje kulturalne do rejestracji w USA jako tak zwane zagranicznej agenci.
To jest w pani publicystyce występuje często.
Tak.
Instytucja zwana pod tytułem Instytut Konfucjusza. I co to są za placówki, jaką one mają linię, co one propagują? Bo jak słyszymy, skądinąd jest to po prostu promocja kulturalnego z dziedzictwa Chin i w tym nic nie powinno być złego, bo to przecież wielka cywilizacja.
To jest dokładnie ten projekt, który jest opracowywany w Izbie Reprezentantów, jest właśnie wymierzony dokładnie, chociaż tam z nazwy to nie pada, w Instytuty Konfucjusza. To teoretycznie są takie instytucje, teoretycznie jak Instytut Goethego czy Instytut Cervantesa, które mają zająć się szerzeniem kultury, języka, nauką języka chińskiego. One troszeczkę inaczej działają niż te zachodnie instytucje, bo one bezpośrednio wchodzą do uczelni. Tam na uczelniach, czyli na przykład na Uniwersytecie Gdańskim czy na Politechnice Opolskiej, działają w ramach instytutów i w ten sposób mogą w jakimś stopniu kontrolować debatę, jaka odbywa się na uczelniach odnośnie Chin. I nic dziwnego, że takie tematy jak Tajwan, czy niepodległość Tajwanu, czy to, co dzieje się w Tybecie, czy naruszanie, czy brak wolności religijnej w Chinach, no w przypadku takich instytutów to są tematy, które nie są poruszane, ale są także informacje z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych, ale także mieliśmy informacje z Polski, że pracownicy tego instytutu wykorzystywani są do prowadzenia działalności szpiegowskiej. Także coraz więcej krajów, a w tej chwili przede wszystkim Stany Zjednoczone, zdają sobie sprawę, że te instytuty są ogromnym zagrożeniem. Nie tak dawno senator Marco Rubio wezwał uczelnie w swoim stanie, to znaczy na Florydzie, do tego, by zerwały współpracę ze Stanami, z Instytutami Konfucjusza. Jeden z uniwersytetów odpowiedział pozytywnie, drugi powiedział, że przygląda się w tej chwili umowie i rozważa taką możliwość. No a teraz mamy informację o tym, że przygotowywany jest właśnie projekt do tego, żeby takie instytucje uznać jako zagranicznych agentów, co nie tak dawno spotkało niektóre rosyjskie media. Także tutaj Amerykanie to wrzucają w ten sam worek.
Amerykanie w ogóle w sprawie Chin obudzili się z ręką w nocniku, bo okazało się, że kraj, który jeszcze 30 lat temu był bardzo daleko w dziedzinie technologii, w zasadzie kopiował rozwiązania amerykańskie. Teraz co chwila słyszymy, a to o budowie atomowych lotniskowców, a to o budowie jakichś rakiet kosmicznych, a to o militaryzacji wysp na Morzu Południowochińskim. Te wyspy były budowane jako takie pokojowe atole, a teraz okazało się, że lądują tam samoloty wojskowe Chin i bronione są przez zestawy antyrakietowe. Jak się patrzy na to, na Tajwanie, na te nowe, bardziej asertywne Chiny?
Na Tajwanie na pewno patrzy się na to pozytywnie, dlatego że także dzięki temu, że ja bym powiedziała, Trump wniósł takiego ducha obudzenia się na to, co, jakim zagrożeniem są Chiny, no to jest dobrze także dla Tajwanu, który cały czas jest pod tym wielkim zagrożeniem ze strony Chin i ta współpraca Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi na różnych płaszczyznach, na militarnej, takiej politycznej, kulturalnej, widać, że ona się rozwija. I ta wspomniana przeze mnie przed chwilką ustawa jest także tego przykładem. Także to, że Stany Zjednoczone, że Trump budzi się na to zagrożenie ze strony Chin, no to na pewno jest bardzo dobrze odbierane tutaj na wyspie.
No ale może to się zakończyć jakimś handlowym przynajmniej, czymś na kształt wojny, czy ta wojna o stal, podniesienie ceł na stal sprowadzoną z zagranicy i aluminium były na Tajwanie traktowane jako jakieś wymachiwanie szabelką w stronę Chin.
To nawet nie chodzi tylko o te cła. Już wiadomo, że w tej chwili administracja Trumpa pracuje nad nowymi taryfami. One mają, zdaje się, dotyczyć towarów o wartości około 60 miliardów dolarów. Także to jest bardzo duży pakiet. No, czasami niestety te taryfy będą dotyczyć także Tajwanu i tu wiadomo także, że Tajwan będzie prowadził rozmowy, i Tajwan bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, że może w tych rozmowach i w tej grze chińsko-amerykańskiej może być taką kartą do rozgrywania przez Stany Zjednoczone, ale no, sami tutaj przedstawiciele Tajwanu mówią, że muszą pokazać, że są kartą, o którą warto zagrać. Widać, że i działania dyplomatyczne Tajwanu, ale także działania Tajwańczyków, grup lobbujących za Tajwanem w Stanach Zjednoczonych bardzo się nasiliły, a jednocześnie są to takie działania, no, wspólne działania. Widać, że tutaj się obie te strony wspierają i właśnie między innymi ten Taiwan Travel Act, o którym wspominałam, to jest taki rezultat takich dobrze wspólnie przeprowadzonej inicjatywy tych środowisk lobbujących na rzecz Tajwanu, głównie Tajwańczyków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i organizacji, które oni tam zakładają, i tajwańskiej dyplomacji. To jest coś, co wydaje mi się, moglibyśmy się naprawdę nauczyć od Tajwańczyków.
I uczmy się jak najszybciej. Gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał dowiedzieć się więcej na temat dyplomacji tajwańskiej, jesteśmy w stanie udostępnić e-mail do pani Hanny Shen z Tajwanu. Bardzo serdecznie pani dziękujemy.
Ja też dziękuję. Do usłyszenia.
Minęła godzina 8:11, więc przed nami kolejny gość, ale wcześniej piosenka. Co państwo powiedzą na niemieckiego piosenkarza, który do tej pory nie występował jakoś w porankach wnet, a w Niemczech jest bardzo popularny, nazwisko Mark Glesinger, bardzo sympatyczny i taki, wydaje się, na pozór lajtowy styl uprawiania muzyki.